Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, serdecznie wita wszystkich słuchaczy i pozdrawia z Lublina. W dzisiejszej audycji zapraszamy na spotkanie z dr Ewą Kurek, znakomitą znawczynią problematyki relacji polsko-żydowskich, ale również pasjonatką historii żołnierzy wyklętych i dziejów Rosji. Podpisana niedawno wspólna deklaracja premierów Polski i Izraela, poświęcona wzajemnym relacjom, sprawiła, że znów rozgorzały dyskusje w tej kwestii. Chcielibyśmy więc porozmawiać o tych trudnych, a niezwykle ważnych sprawach. Wspomnimy także o rocznicy rzezi wołyńskiej, która dla wielu rodzin wciąż pozostaje niezabliźnioną raną. Jeśli będą Państwo chcieli poznać więcej danych o omawianych pozycjach dr Ewy Kurek, to zapraszam na stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl, powtarzam www.praweksiążki.pl lub do naszej księgarni w Lublinie przy ulicy 3 Maja 22. Pani doktor, może rozpoczniemy od przedstawienia książki Jedwabne Anatomia Kłamstwa, która kontynuuje problematykę trudności w relacjach polsko-żydowskich. Na czym polega problem Jedwabnego? Dlaczego historycy boją się prawdy o Jedwabnym?
Dzień dobry, witam Państwa. To na pewno nie historycy się boją, pani redaktor, bo ta książka Jedwabna Anatomia Kłamstwa, muszę powiedzieć, że to jest najsmutniejsza książka i mnie historyka, dlatego że jest to książka, której podtytuł brzmi Biała Księga Cenzury i Bezprawia Rządów RP Rzeczypospolitej Polskiej 2001-17 wobec badań historycznych. Ja jako historyk Jedwabnym się nie zajmowałam w ogóle, szczerze powiedziawszy. Przyjęłam do wiadomości, tak jak wszyscy mieszkańcy Polski i tyle. I w zasadzie sprawa dla mnie zaczęła się 3 lata temu, kiedy Żydzi przywieźli mi ekspertyzę prawa żydowskiego i żydowskiej religii, według której należało zrobić ekshumację. Ta książka jest o tyle smutna, że tu o Jedwabne tak naprawdę to nie musimy walczyć z Żydami. Tylko musimy o prawdę historyczną walczyć z własnymi ministrami, z własnymi rządami i z własnym prawem. Rzecz zaczęła się w roku 2000, kiedy Gross napisał książkę Sąsiedzi i napisał, że tam Polacy zamordowali 1600 Żydów. Okazało się, że książkę Gross napisał na podstawie jednej relacji Żyda, który w ogóle nie był obecny przy tych zdarzeniach. I wtedy głos zabierali historycy, profesor świętej pamięci Tomasz Strzembosz, dr Gontarczyk. Starali się przemówić władzy do rozumu. Historycy z IPN-u też zachowali się bardzo prawidłowo. Dlatego, że powiedzieli, nie będziemy dyskutować z Grossem, trzeba zrobić ekshumację, wyjaśnić ile osób tam naprawdę zostało zamordowanych. I tu właściwie w badania historyków kroczyło prawo. Kroczyli rabini i na podstawie właściwie nie wiadomo nawet nie rabinackiego prawa, woli jednego rabina, badania historyków zostały przerwane, proszę Państwa, i to trwa już 17 lat. W tym czasie w świat poszła informacja o polskim antysemityzmie. Krótko rzecz mówiąc, tak można młodzieżowemu powiedzieć, że od 17 lat grillują Polaków za Jedwabne. A władze polskie, minister sprawiedliwości, prokuratorzy wstrzymują badania historyków. Bo okazało się przy Jedwabnym, że IPN, Instytut Pamięci Narodowej, czyli cała grupa historyków, nie ma prawa do badań takich, jakie wynikają z potrzeb i z przeszłości. Nad tymi badaniami taką czapę, nadzór sprawują prokuratorzy, minister sprawiedliwości, tudzież inne urzędy. Nie ma wolności badań historycznych, nawet powtarzam w IPN-ie. Ta książka pokazuje taki kontekst metodologiczny błędów oczywiście Grossa, to on nie jest historykiem, bzdury takie wypisuje, że to zupełnie niewyobrażalne. Pokazuje jednocześnie, że za nasze podatkowe pieniądze książka Grossa była reklamowana i w Polsce i na świecie, że książka Grossa, która jest stekiem bzdur z punktu widzenia nauki historycznej, jest obowiązkową lekturą na uniwersytetach na świecie, ale i w Polsce. Skala tego wszystkiego jest po prostu porażająca. porażająca. Nikt się na świecie nie zająknie, że między wrześniem 1939 roku a czerwcem 1941 roku z Jedwabnego na Sybir zostało wysłanych około 250 osób. Z burmistrzem, z proboszczem parafii jedwabińskiej, z wikarym. Oni wszyscy w większości zginęli. I ci ludzie poszli na Sybir z donosu Żydów, którzy podjęli współpracę z Sowietami i pokazywali, kogo wysłać na Sybir. To jest bardzo ważny kontekst, który w całych badaniach był pominięty przez wszystkie lata.
Pani doktor, czyli tak naprawdę nie wiemy, ile osób zginęło, nie wiemy, w jaki sposób, kto wydał rozkaz, nie wiemy nic. Odrzucając badania historyczne za sugestią zresztą samych Żydów, którzy nie chcą, żeby się przyglądać Holokaustowi od takiej strony naukowej, uważając, że jest to coś zbyt, ten cytat, który pani przywołuje z Eli Zmana, że tego się nie można badać, to się wymyka wszelkim ludzkim jakby opiniom. Tutaj można tylko cierpieć, współczuć, ale to właśnie prowadzi do sytuacji, w której nie mamy żadnych merytorycznych podstaw do obrony.
No właśnie, to Elie Wiesel powiedział, że koniec z badaniami, to było 25 lat temu, ja to nazywam, i światu podana została do wierzenia bajka na temat zagłady. Natomiast Jedwabne trochę wymyka się z tego wszystkiego, dlatego że religijni Żydzi domagają się ekshumacji, bo tego wymaga religia i prawo żydowskie. I tu mamy, w sprawie Jedwabnego, to mamy środowiska religijne po swojej stronie. Żydzi też chcą tej ekshumacji. I może słów parę powiem, co w książce jest przedstawione. Fragmenty raportu Coli, bo to jest tajny dokument do tej pory. Dokumentem tajnym jest decyzja o wstrzymaniu ekshumacji. Ponad 50 tysięcy ludzi podpisało już w tej chwili petycję o ekshumację, a władza udaje nadal, że nas nie ma, że ponad 50 tysięcy obywateli Polaków głównie, ale i Żydów, mieszkańców Polski w ogóle nie mają prawa głosu. Tę książkę napisałam, przygotowałam z myślą o tym, że jeśli nam się nie uda, to przynajmniej nasze dzieci, wnuki muszą wiedzieć, jak było naprawdę i dobijać się o tę prawdę do skutku.
To jeżeli chodzi o Jedwabne, ale wcześniej były też inne książki. Była książka pierwsza, Dzieci żydowskie w klasztorach, była książka Poza granicą Solidarności, Polacy i Żydzi, problemy z historią. Dlaczego akurat tak wiele tutaj narasta jakichś problemów, nie zrozumień? Sama pani mówi, że ma przyjaciół Żydów, którzy są bardzo pozytywnie nastawieni do Polaków i cenią sobie tę wzajemną przeszłość. Więc dlaczego teraz taka niechęć i narasta jakiś taki problem, którego poprzednie rządy czy nie zauważały, nie chciały zauważyć? Być może dopiero te ostatnie wydarzenia odsłoniły tą prawdę, że gdzieś poza nami została stworzona nowa historia, nowa narracja, jak to się mówi, że obozy śmierci były najpierw nazistowskie, a teraz już są wprost polskie.
Proszę Państwa, to co teraz właściwie do czego doświadczamy od stycznia, to jest tylko, można powiedzieć, taki wrzut, który się budował, nagle pękł za sprawą pani ambasador. Ja jako historyk mówię o tym i piszę od 30 lat. Każdy po prostu dba o siebie i ja już nawet nie rozliczam Żydów. Ale to, że tę bajkę o zagładzie w ciągu ostatnich 25 lat przyjęliśmy my, Polacy, że to się rozlało w polskich uniwersytetach, po IPN-ie, książka moja Dzieci żydowskie w klasztorach w 1992 roku, pierwsze wydanie, była przyjęta i uznana, o tyle z roku na rok było coraz gorzej. Mój film o dzieciach żydowskich w klasztorach, gdzie dzieci żydowskie uratowane w klasztorach mówią, że bały się żydowskiej policji, że nie chciano wiadwaszem przyznawać medali, jest pułkownikiem. Zrobiony dla drugiego programu telewizji, poszedł w telewizji jeden raz i teraz leży na półce. A to nie mówię ja, to mówią uratowani Żydzi, tylko ci Żydzi mówią o niewygodnej prawdzie, która nie mieści się w tej bajce podawanej światu do wierzenia. I powtarzam raz jeszcze, i o ile Izrael czy amerykańscy Żydzi tę bajkę szerzą po świecie, ale że my, Polacy, nasze uniwersytety, że my jako państwo przyjęliśmy tę bajkę, czyli sami na siebie szykujemy, po prostu trochę bat przygotowaliśmy, blokując badania historyków. Ja jestem zawsze dobrej myśli, jestem pewna, że historia zawsze zwycięża, prawda zwycięża zawsze i nie ma tu dwóch zdań. No, bardzo cieszy mnie to, że po tym, tej wypowiedzi pani ambasador Izraela, my Polacy jako społeczeństwo się budzimy. Chcemy wiedzieć. Najpierw my musimy się wyleczyć z tej serwowanej nam przez ćwierć wieku pedagogiki wstydu. My musimy wiedzieć, że naprawdę jako naród nasi przodkowie, dziadowie, ojcowie zachowali się perfekt w czasie II wojny światowej wobec Żydów i niech nam nikt nie wmawia, że normą było szmalcownictwo. Trochę szmalcowników wśród Polaków było, więcej wśród Żydów. I nie dajmy sobie wmówić, że jesteśmy narodem sprawców, bo jesteśmy ofiarą. I cieszy mnie właśnie ten oddolny takie zainteresowanie Polaków historią, bo każdy z nas musi sobie powiedzieć, hola, stop, nikt niczego mi nie wmówi, bo ja wiem.
Tym bardziej, że nie mamy czego się wstydzić, o czym pisze pani też w innych książkach właśnie poświęconych tej tematyce. Ja tylko przywołam ich tytuły, a więc Polacy i Żydzi, problemy z historią. A rozpoczęło się od dzieci żydowskich w klasztorach. Później książka była poza granicą Solidarności, stosunki polsko-żydowskie 1939-1945. Żydzi, Polacy czy po prostu ludzie? Jest naprawdę pani specjalistką w tej tematyce.
Żydzi, Polacy czy po prostu ludzie? To są moje przygody z Żydami, z rabinami i perypetie badawcze, ale nie jest to książka naukowa, tylko taka, powiedziałabym, choć zabrzmi to śmiesznie, bo historyk też przeżywa przygody, przygodowa historyczna książka. Najważniejsza książka to jest najważniejsza w sensie tego materiału źródłowego, ustalenia faktów, metody, to jest poza granicą Solidarności, stosunki polsko-żydowskie, która podaje właśnie tę bazę źródłową, o którą wspomniałyśmy, nie do podważenia. No i pierwsza moja książka, również szalenie ważna dla Kościoła, Dzieci żydowskie w klasztorach, w której są również relacje uratowanych dzieci żydowskich i relacje rabinów. Musimy po prostu znać historię, wiedzieć, z kim mamy do czynienia i tyle. I nie przejmować się. Po prostu nie przejmować się w sensie takim, że jeśli my wiemy, jak było, jeśli wiemy, że my byliśmy najlepiej spośród narodów europejskich, zachowaliśmy się w czasie II wojny światowej i wobec Żydów i nie było żadnej kolaboracji z Niemcami, to musimy zmusić rząd do tego, żeby takie rzeczy jak jedwabne odkłamać, żeby inne rzeczy pokazać prawdę i żeby pokazywać światu, jak to było.
No właśnie, tutaj jest chyba taka duża potrzeba przywoływania pewnych bardzo konkretnych postaci, pewnych wydarzeń, ponieważ jakoś tak wydaje się, ten nasz wkład w ratowanie Żydów cały czas jest czy przemilczany, czy nieznany. Jest na przykład taka dla mnie bardzo wstrząsająca jako matki historia, kiedy Zofia Kossak, która przed wojną była uważana za antysemitkę za swoje poglądy, w czasie wojny zakłada żegotę, ratuje Żydów, tysiące. Co więcej, do ratowania tych Żydów angażuje swoje dzieci, kilkunastoletnie. Więc taka postać, i czy o tym się mówi, dlaczego nie potrafimy, czy my Polacy jakoś wstydzimy się takich sytuacji, takich osób, czy nie potrafimy dbać o te swoje dobre imię, czy ta nasza narracja zawsze musi być gdzieś w cieniu, ukryta?
To nie my Polacy, to my oddaliśmy, proszę Państwa, po prostu władzę nad historykami, nad historią politykom. Politykom, którzy prowadzą, i urzędnikom, którzy prowadzą sobie politykę historyczną. Ja mam alergię, jak już słyszę o polityce historycznej w wykonaniu polityków i dziennikarzy, to dostaję i urzędników. Świetnie, pani redaktor, zwróciła pani uwagę na Zofię Kossak. Drugą taką postacią był Jan Dobraczyński, też przedwojenny endek i antysemita. Oboje narażali przez wszystkie lata swoje życie dla ratowania Żydów i żydowskich dzieci. Ja swego czasu w książce Dzieci żydowskie w klasztorach, tam są relacje, rozmawiałam z Dobraczyńskim i zapytałam go wprost, dlaczego pan, antysemita przedwojenny, nagle od 1942 roku do końca wojny każdego dnia ryzykował pan życiem dla żydowskich dzieci. On się dość oburzył i powiedział tak, ja byłem antysemitą, ale nasz polski antysemityzm miał charakter taki gospodarczy. On nie sięgał nigdy gardła Żydów. Jak przyszła wojna i to, co robili Niemcy, ja nie mogłem inaczej. I to są właśnie piękne postawy, ale oni mają złe życiorysy. Złe życiorysy dla lewaków, którzy rządzą mediami, rządzą badaniami historycznymi, panem, uniwersytetami. Oni się nie mieszczą w kategorii żydowskiej bajki, tak? I dlatego Dobraczyński jest pominięty i Kossak-Szczucka. I tyle, no to dochodzimy do wariactwa, proszę państwa, w tej sytuacji, że kreuje nam się bohaterów nie ze względu na ich czyny i postawę, tylko czy mieli dobry rodowód lewacki, bo rodowód prawicowy, czy nie daj Boże endecki, jak w wypadku Dobraczyńskiego, czy Kossak-Szczuckiej, nie mieści się w tym kanonie bajki o zagładzie Żydów. Trochę się śmieję, dlatego że ta bańka pęka powoli. Ja myślę, że jeszcze rok, dwa, trzy i Kossak-Szczucka doczeka swojej karty w historii i to jeszcze wszystko jest przed nami.
Pani doktor, bardzo dziękujemy za rozmowę. Wspomnijmy jeszcze o najnowszej publikacji naszego gościa pod tytułem Wiek pozawietrznej. Książka opisuje w formie powieści losy polskiej rodziny żyjącej na Kresach. Między innymi wydarzenia nazywane dziś rzezią wołyńską, chociaż dotyczyły nie tylko Wołynia. Na uśpione niedzielnym odpoczynkiem polskie wsie, na wiernych zgromadzonych w katolickich świątyniach spadły wtedy pociski, granaty, butelki z zapaloną benzyną, ostrza wideł, siekier i pogrzebaczy. Po krwawej niedzieli fala zbrodni rozlała się na całe pogranicze polsko-ukraińskie, a bestialskie napady trwały do lat powojennych. Oprócz tych dramatycznych wydarzeń w powieści Wiek pozawietrznej pani Ewa Kurek opisuje czas władzy komunistycznej i nieuczciwą transformację ustrojową oraz naświetla w przystępny sposób wzajemne relacje polsko-ukraińskie i polsko-żydowskie. Żegnając dr Ewę Kurek, przypominamy, że pełen wykaz jej publikacji wraz z omówieniami odnajdą państwo na stronie internetowej Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. A teraz zapraszam na spotkanie z panią Katarzyną Choduń z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej.
Drodzy słuchacze, przed chwilą została wspomniana Zofia Kossak, autorka, którą staramy się przywrócić pamięci czytelników. Była nie tylko genialną pisarką, ale przede wszystkim osobą, która całym swym życiem świadczyła o Chrystusie i służyła bliźnim. Każdego, kto chciałby poznać Zofię Kossak od strony prywatnej, zachęcamy do sięgnięcia po jej listy. Dzięki nim odkrywamy życie osobiste i rodzinne pisarki, jej troskę o bliskich i zaangażowanie społeczne. Ponadto listy są ważnym świadectwem swoich czasów, trudnej powojennej rzeczywistości, zmagań z cenzurą, ale także zwykłych ludzkich codziennych spraw, radości z przyjazdu wnuków na wakacje, kłopotów zdrowotnych czy pielęgnacji ogródka i dokarmiania zimą okolicznych ptaków. Powiedzmy jeszcze o dwóch książkach Zofii Kossak, które po latach nieobecności pojawiły się ponownie na księgarskim rynku. Pierwsza z nich to wspaniała powieść historyczna dla młodzieży pod tytułem Puszkasz Orbano. Książka przenosi nas do roku 1453, do obleganego przez Turków Konstantynopola, wówczas stolicy i najwspanialszego miasta wschodniego chrześcijaństwa. Jesteśmy świadkami zmagań z tureckim najeźdźcą i dramatycznych losów 15-letniego Maria, który oddaje swe życie, by ratować miasto i honor rodziny. Warto dodać, że do wersji drukowanej Puszkarza Orbano dołączona jest wersja dźwiękowa w formie audiobooka. Z kolei Troja Północy to wspólne dzieło Zofii Kossak i jej męża, historyka Zygmunta Szatkowskiego. Książka jest kroniką brutalnego i pełnego przemocy nawracania Słowian przez plemiona niemieckie, skrywające chęć podboju pod pozorem chrystianizacji. Taka polityka wpływała na wzmocnienie oporu słowiańskiego i uparte trwanie przy pogaństwie. Autorzy Troi Północy opisują zasadniczy błąd obok Żytów i Wieletów, którzy nie zdecydowali się na odważny krok przyjęcia chrześcijaństwa z rąk polskich, co odebrałoby Germanom wygodny pretekst do agresji na wschód. W rezultacie plemiona Słowian Połabskich, mimo swej waleczności i licznych powstań, zostały starte z powierzchni ziemi, a dziś jedynie zniemczone nazwy wielu miejscowości świadczą, że kiedyś mieszkali tu Słowianie. Twórczość Zofii Kossak dla dzieci to tylko dwie pozycje – Topsy i Lupus oraz Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata. Lecz trzeba podkreślić, że są to dzieła wybitne, bawiące i uczące zarazem. Pierwsza z nich, Topsy i Lupus, opowiada o przygodach Topsego, małego buldoga, który dzięki umiejętnej tresurze uczy się porozumiewać z ludźmi. Ta niezwykła zdolność sprawia, że zostaje porwany do cyrku. Na szczęście na pomoc uwięzionemu Topsiemu wyruszają przyjaciele, którzy po wielu zabawnych perypetiach uwalniają go z opresji. Druga książka Zofii Kossak dla dzieci, Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata, zaprasza nas do starego śląskiego dworu, który zamieszkuje gromada sympatycznych skrzatów. I jak to w baśniach bywa, szczęśliwy i spokojny świat wkracza złośliwy chochlik Sato, który zagraża domostwu i jego mieszkańcom. Dzielnym krasnalom, bohaterom książki Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata, udaje się odegnać od dworu złe moce, dzięki czemu mali czytelnicy uczą się, że wszystkie trudności można wspólnie pokonać. Pisarstwo Zofii Kossak ogromnie cenił ojciec Jacek Woroniecki, wielki dominikański pedagog i kandydat na ołtarze. Uważał, że jej książki sprzyjają pracy nad sobą i formowaniu charakteru, do czego sam zachęcał w swych utworach. Na przykład książka jego autorstwa pod tytułem Raport niebieski Gawęda żołnierska jest to pierwsza w Polsce próba stworzenia kodeksu moralnego dla żołnierzy. Bohaterem opowieści jest młody wachmistrz, który przygotowuje się na sąd Boży. Przed jego oczami przewijają się sceny z żołnierskiego życia i w obliczu Bożej miłości zaczyna rozumieć swe przewiny. Książka Raport niebieski została objęta patronatem honorowym księdza Józefa Gustka, biskupa polowego Wojska Polskiego. Z kolei pozycja Gawęda o gawędzeniu, przygotowana z myślą o harcerzach, uczy sztuki pięknej, barwnej, przykuwającej uwagę mowy. Ponieważ nie od dziś wiadomo, że mowa zjednuje ludzi, warto wiedzieć, jak być skutecznym w przekazywaniu treści, jak mówić, żeby nas słuchano. Rady zawarte na kartach książki Gawęda o gawędzeniu są cenne nie tylko dla pedagogów, ale dla wszystkich, którzy nie chcieliby zanudzić swych słuchaczy, również dla polityków i działaczy samorządowych. Kolejna książka ojca Jacka Woronieckiego, Umiejętność rządzenia i rozkazywania, uczy sztuki roztropnego wydawania poleceń i skutecznego ich egzekwowania. Rodzice często nie rozumieją, że nie będzie potrafił dobrze rządzić sobą samym ten, kto wcześniej nie potrafił być posłusznym. Posłuszeństwo buduje samodyscyplinę, sprawność działania i moralną prawość. Dlatego warto sięgnąć po umiejętność rządzenia i rozkazywania, by nauczyć się tej trudnej sztuki, rozumnego wymagania od siebie i innych. Ostatnia z książek ojca Woronieckiego, Tajemnica Miłosierdzia Bożego, ukazuje nam w skrótowej formie prawdę o Bożym miłosierdziu. Podpowiada, jak je przyjmować, a także uzmysławia bogactwo nauczania Kościoła w tej materii. Ojciec Jacek pisał o Bożym miłosierdziu niedługo po śmierci świętej Faustyny, zainspirowany jej objawieniami. Autor postrzega miłosierdzie jako bezcenny dar ofiarowany człowiekowi pośród życia pełnego cierpień, trudów i nędzy spowodowanej grzechem. Pokazuje i uczy, jaką postawę powinien zająć człowiek, aby przyjąć i korzystać z tajemnicy miłosierdzia Bożego. Pełen wykaz publikacji ojca Jacka Woronieckiego wraz z omówieniami odnajdą Państwo na stronie Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Na zakończenie audycji wspomnijmy o dwóch książkach wpisujących się w obchody Roku Niepodległości. Pierwsza z nich to Rozważania o narodzie ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca. Ojciec Krąpiec w swych pracach zawsze ukazywał wyjątkowość naszego narodu i w sposób szczególny podkreślał konieczność wychowania patriotycznego. W książce Rozważania o narodzie ojciec Krąpiec pisał: Polskość jest cennym instrumentem rozwoju człowieka. Trudno sobie wyobrazić, jak można siebie rozwinąć, na przykład bez znajomości Mickiewicza, Sienkiewicza, Norwida, polskiej muzyki. W naszej narodowej kulturze mamy cenne wartości, które pomagają nam w rozwoju. Musimy więc świadomie wracać do polskiej tradycji i ją rozwijać. Być Polakiem to czerpać soki poprzez własne korzenie, przyswajać i zarazem wzbogacać życie tego wielkiego drzewa, jakim jest nasz naród. Warto sięgnąć do książki Rozważania o narodzie, by dowiedzieć się, jak w sposób mądry kochać naszą ojczyznę. Druga książka to Krzyż i orzeł. Rola chrześcijaństwa w dziejach kultury polskiej profesora Kazimierza Maliszewskiego. Polska ma piękną, choć bardzo trudną historię. Przez lata niewoli próbowano złamać naszą dumę narodową. Żelazna kurtyna nie pozwoliła nam na równy start z innymi państwami. To, że żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce, jest zasługą wielu pokoleń. Ta spuścizna otwiera nasze serca, ale tylko wtedy, gdy znamy przeszłość. Książka Krzyż i orzeł pokazuje, jak losy polskiej państwowości, kultury, sztuki nierozerwalnie splotły się z wiarą. Podczas gdy wielu Polaków zapatrzyło się w obce kulturze polskiej wzory i wartości Zachodu, my chciejmy poznawać wspaniały dorobek przeszłości, tak ciekawie ukazany w książce Krzyż i orzeł. To buduje naszą narodową dumę. Drodzy słuchacze, kończymy już naszą audycję, w której przedstawiliśmy dziś następujące książki. Jedwabne anatomia kłamstwa. Poza granicą Solidarności. Stosunki polsko-żydowskie 1939-1945. Dzieci żydowskie w klasztorach. Żydzi, Polacy czy po prostu ludzie. Polacy i Żydzi, problemy z historią. Oraz Wiek pozawietrznej dr Ewy Kurek. Listy, Puszkasz Orbano, Troja Północy, Topsy i Lupus oraz Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata Zofii Kossak. Raport niebieski, Gawęda żołnierska. Umiejętność rządzenia i rozkazywania. Gawęda o gawędzeniu oraz Tajemnica miłosierdzia Bożego ojca Jacka Woronieckiego. Rozważania o narodzie ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca. Krzyż i orzeł. Rola chrześcijaństwa w dziejach kultury polskiej profesora Kazimierza Maliszewskiego. Jeśli nie zdążyli Państwo zanotować tytułów książek, zapraszamy na naszą stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam: www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszystkie informacje. Pozostajemy też do Państwa dyspozycji pod numerami telefonu 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Powtarzam. 81 534 99 66 oraz 81 743 75 15. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.